Dzisiaj gościem naszej popołudniowej rozmowy jest dr Michał Bejm. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o wykluczeniu transportowym dzieci i młodzieży w Polsce. Ostatnio dotarł do nas raport UNICEF Polska w tej sprawie. Dość ciekawy raport, trzeba przyznać, który pokazuje nam, w jaki sposób wykluczenie transportowe wpływa na jakość życia dzieci w naszym kraju. Pytanie, na ile warunkuje dostęp do usług medycznych, do też wyborów edukacyjnych młodych ludzi. To jest bardzo ciekawy aspekt, ale też możliwości korzystania z dodatkowych zajęć sportowych czy rekreacyjnych, a także przecież budowania czy podtrzymywania relacji rówieśniczych. Wśród tych głównych wniosków z badania możemy przeczytać chociażby, że co szósta młoda osoba w wieku 12 do 19 lat jest zagrożona wykluczeniem transportowym, a 30% badanych, to niemal 1/3, uważa, że w ich miejscu zamieszkania dostęp do komunikacji publicznej jest problemem. Proszę powiedzieć, bo raport dotyczy grupy, której, mam wrażenie, dotychczas nie badano szeroko pod tym kątem. Luka pojawia się, gdy dzieci właściwie chyba kończą szkołę podstawową i chyba wtedy możemy powiedzieć, że nieco system o nich zapomina, prawda?
O ile w przypadku szkolnictwa podstawowego, które jest dla dzieci obowiązkowe, gminy są zobowiązane zorganizować transport, czy to zamknięty, czy to ogólnodostępny transport publiczny, który dzieci dowiezie do szkół, to tyle w przypadku szkolnictwa średniego. Dzieci już nie jadą do jednego punktu z danej wioski, czy z danego osiedla, gdyż mają święte prawo wybrać szkołę, która jest najbliższa ich talentom, umiejętnościom, czy też aspiracjom. Stąd też jedni wybierają, nie wiem, zawodówki, inni technika, inni licea, czy często profilowane. Więc te strumienie podróży już nie są takie jednorodne, jak w przypadku szkolnictwa podstawowego. I to jest, jakbym powiedział, główna grupa, która jest najbardziej narażona na wykluczenie transportowe, to znaczy biorąc pod uwagę ambicje, wykształcenie, czy ilość punktów na egzaminie ósmoklasisty, czy wiele innych czynników, które można by było powiedzieć wynikają jakby ze zdolności, czy zainteresowań, aspiracji dziecka, musimy uwzględnić czynnik, którym jest dojazd i tu zaczynają się schody. I często zdarza się tak, że dziecko nie wybiera szkoły, w której by czuło się najlepiej, w której by chciało realizować swoją karierę po ukończeniu danej szkoły na studiach czy w jakimś określonym wybranym zawodzie, wybiera tą, która jest po prostu dostępna czy w miarę dostępna, jeśli mieszka takie dziecko na prowincji. To jest zasadniczy problem. Ten temat nie jest nowy, bo Polska Akademia Nauk, profesor Taylor już kilkanaście lat temu zajmował się tym tematem właśnie, jak wygląda życie społeczne wśród mieszkańców miejscowości pozbawionych transportu publicznego. Natomiast to jest temat, który rzeczywiście bardzo mocno blokuje rozwój regionalny. To znaczy jest grono kadr, które mogłoby zasilić gospodarkę zgodnie z swoimi umiejętnościami, jednakże trafia do tej gospodarki często wbrew swoim umiejętnościom, wbrew swoim aspiracjom, gdyż nie mogło dojechać do takiej czy innej szkoły. To jest zasadnicze, dzisiaj bym powiedział, clue tego wykluczenia transportowego. Wspomniała pani oczywiście, że raport porusza kwestię zajęć pozalekcyjnych, bo to też jest osobny problem. O ile jeszcze można, i często tak się dzieje, na polskiej prowincji zaplanować całkiem sensownie rozkład zajęć lekcyjnych, że dzieci mniej więcej równo zaczynają, równo kończą i do tego dostosować tą rachityczną ofertę przewozową, czy to zamkniętymi autobusami, czy też ogólnodostępnym transportem publicznym, to tyle rodzi się problem, jeśli takie dziecko by miało aspirację, nie wiem, wziąć udział w zuchach wieczorem, pójść na kursy językowe, zapisać się do klubu sportowego poza miejscowością zamieszkania, gdyż tych właściwie osób, co słusznie raport stwierdza, praktycznie nie widzi system. Owszem, można powiedzieć, że rodzice wtedy muszą mieć samochód, muszą nim jeździć, dojeżdżać, dowozić dzieci do szkoły, ale pamiętajmy, że to się wiąże z określonymi dużymi kosztami. I niestety państwo polskie do dzisiaj nie wypracowało jakiegoś jednorodnego systemowego rozwiązania, jak ten transport publiczny na obszarach prowincji powinien wyglądać. I tu mamy autentycznie duży problem z ofertą. Co więcej, można by było powiedzieć, że w Polsce wzorem na przykład Holandii, Szwecji, pewne odcinki dojazdy do sąsiedniej wsi mogłyby się odbywać na rowerach, czy też ewentualnie pieszo, bo czasem te dystanse są rzędu kilometra, półtora kilometrów, może trzech kilometrów, to akurat są takie dystanse, te mniejsze na pieszo do pokonania jeszcze, a te dłuższe za pomocą roweru, z którego młodzież z chęcią korzysta przez cały rok, jednakże zdecydowana większość dróg na polskiej prowincji, zarówno dróg takich z bardzo wysokim natężeniem ruchu, ale dróg takich o mniejszym natężeniu ruchu, gdzie kierowcy bardzo niebezpiecznie się zachowują, rozpędzają się powyżej dozwolonych przepisami prędkości 90 km, czy w ogóle łamią ograniczenia wynikające z postawionych znaków, to jest ogromny problem na polskiej prowincji, to puszczenie nawet dziecka do sąsiedniej wsi na rowerze półtora kilometra czy dwóch kilometrów albo pieszo po prostu jest wykluczone ze względu na bezpieczeństwo dziecka przez rodziców. Owszem, są takie sytuacje, że się zdarza, ale to jest sytuacja naprawdę dyskomfortowa. Więc tutaj autentycznie nie tylko nie mamy oferty usług publicznych, ale nie mamy również oferty infrastrukturalnej w zdecydowanej większości kraju. I to robi naprawdę duży problem społeczny. O ile jeszcze powiedzmy na przedmieściach ta oferta jest, na głębokiej prowincji autentycznie tej oferty nie ma.
Trzeba przyznać, że jest to rzeczywiście problem systemowy, zwłaszcza patrząc na różnice, tak jak pan wspomniał, między aglomeracjami a dalekimi powiatami, chociażby przy granicach województw. No, pytanie, czy wystarczy po prostu zorganizować jeden, drugi autobus, czy potrzeba jest szersza, systemowa. Z tego, co pan mówił, również bezpieczeństwo ma znaczenie. Nie poślemy dziecka w wieku szkolnym, żeby czekał na ten autobus, który gdzieś tam wieczorem może zajechać.
Dałoby się wiele problemów rozwiązać, gdyby mądrze pieniądze wydawać. W 2018 roku rząd PiS przygotował ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i tam wymusił na Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska rokroczne oddawanie minimum 1,4 mld złotych na budowę dróg, przy czym oczywiście to zadanie jest traktowane jako zadanie kontradyktoryjne do celów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zamiast chronić środowisko, zachęcamy ludzi do jazdy samochodem. Mądrą rzeczą byłoby, tu apeluję do polskich polityków, wygospodarowanie z tego funduszu, tych 1,4 mld, które i tak są przekazywane na drogi, na przykład przeznaczenie ich na infrastrukturę pieszą i rowerową na polskiej prowincji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o którą warto by było zaapelować, to jest kwestia tych refundacji ulg, kwestia tych wysokich cen, połączenie też wysokich wydatków gmin na komunikację szkolną, tą zamkniętą, niedostępną dla innych, a także Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Użyteczności Publicznej, tak zwanego programu PKS+. Gdyby te trzy budżety, które każdy z nich ma około 1 mld zł, razem połączyć, do tego dodać przychody z biletów przy jakimś rozsądnym poziomie cenowym, to można byłoby pewną minimalną ofertę stworzyć praktycznie na poziomie całego kraju. My niestety w Polsce mamy ten problem, że my zagubiliśmy bardzo mocno logikę interwencji publicznej. Po co są różnego rodzaju fundusze celowe? Jak je mądrze wydawać? Niestety to się stało trochę tak, że jakiś fundusz ma pieniądze, no to niech gdzieś rzuci gdzie indziej, tak żeby był jakiś tam polityczny, medialny efekt. I do tego po prostu tej rzeczywistości przywykliśmy w ostatnich praktycznie dwóch dekadach funkcjonowania naszego państwa, gdzie rzeczywiście można byłoby dzisiaj lepiej przemyśleć, poszukać efektów synergii, zabrać się za różnego rodzaju właśnie problemy typu ulgi ustawowe, które moim zdaniem są dzisiaj dużą blokadą integracji transportu publicznego. Takich pytań mamy bardzo wiele i to wychodzi na co dzień, jak przeczytamy szczegółowo ustawy, które na przykład zabraniają udzielać ulg handlowych w wysokości ulgi ustawowej, że marszałkowie, nawet jak bardzo im na tym zależy, przykład Małopolski czy województwa łódzkiego, żeby na bazie sieci kolejowej rozwijać autobusy dowozowe, mają problem ze wspólnym biletem, mimo że to jest autobus należący czy też do tego samego przewoźnika kolejowego. Tu jest ogromny problem legislacyjny, którego każdy boi się poruszyć, bo odbieranie, zmienianie czy ujednolicanie ulg może wywołać jakieś pewne nieprzyjemne rezonanse społeczne. Kwestia lepszej kontroli na przykład wydatkowanych pieniędzy na refundację ulg, chociażby poprzez zainstalowanie GPS-ów w różnego rodzaju busach, nie busikach, autobusach regionalnych, co sprzyjałoby też lepszej informacji pasażerskiej, ale kontroli również ze strony organizatorów, niestety nie przechodzi, mimo że dzisiaj praktycznie GPS-a w komórce każdy nosi przy sobie, a wolumeny danych, które by były ku temu potrzebne, można kupić za kilka, maksimum kilkanaście złotych miesięcznie na jeden numer telefoniczny, więc to nie są dzisiaj rzeczy, których nie da się pokonać, tylko brakuje systematycznie merytorycznej rozmowy wśród polityków i ekspertów, a także woli politycznej do zmian. Stąd też takie raporty jak ten UNICEF-u o wykluczeniu transportowym dzieci i młodzieży, myślę, że jeszcze długo będą niestety powstawać.
Ten problem jest szeroki, systemowy, warto o nim przypominać. O wykluczeniu transportowym dzieci i młodzieży w Polsce, również w Wielkopolsce, rozmawialiśmy. Dziś naszym gościem był dr Michał Bejm. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.